Glinciszki, lipiec 1944 roku. W nocy z 19 na 20 czerwca oddział aprowizacyjny wysłany przez 5. Brygadę Łupaszki dokonał rekwizycji w posiadłości Glinciszki. Dobra te należały do klucza majątku Anowil, do którego wchodziły też majątki Mejszagoła, Kowszołda, Pikuliszki, Rzesza, Lubów, Bortkuszki. Wszystkie posiadłości tego klucza stanowiły własność niemiecką. Wilk zalecił oddziałom partyzanckim AK zaopatrywanie się przede wszystkim w tych włościach niemieckich. Któregoś razu, gdy partyzanci wieźli z majątku żywność i pędzili bydło, zostali zaatakowani przez litewską formację wojskowo-policyjną z Podbrzezia. Pomimo znacznej przewagi liczebnej, Litwini stracili 4 ludzi. Ta porażka spowodowała u Litwinów wybuch wściekłości. Postanowili wówczas wziąć odwet na Polakach pracujących w Glinciszkach. Administracja mieściła się w pałacu. Część robotników mieszkała z rodzinami w pałacu, a reszta w dużym czworaku, odległym o kilometr. Kwaterował tam również Józef Koneczny ze swoimi synami, Henrykiem, Jarosławem i Ryszardem. To on o świcie udał się do Podbrzezia z meldunkiem o tym, co zabrali partyzanci. Został tam aresztowany, a wieczorem rozstrzelany przez rozwścieczonych Litwinów. Tego samego dnia, wieczorem, oddział litewski ruszył do Glinciszek. Zdecydowano, że za każdego poległego w walce partyzanta Litwina zostanie rozstrzelanych 10 polskich robotników majątku. Tak też się stało. O godzinie 6 rano do uśpionego jeszcze majątku wtargnął 100-osobowy oddział policji. Otoczył czworaki, z których wyciągnięto 40 osób, w tym starców, dzieci i ciężarne kobiety. W grupie tej znaleźli się także mama i brat mojego serdecznego kolegi Henia. Całą tę nieszczęsną gromadkę Litwini pognali w kierunku szosy i w miejscu, gdzie szosa krzyżuje się z aleją wiodącą do majątku, przeprowadzili egzekucję. Administratorów majątku trzymano w tym czasie pod strażą w pałacu. Kilku osobom udało się zbiec, przeprawić przez jezioro i schronić w tamtejszej leśniczówce. Po masakrze przy szosie Litwini zaczęli spędzać pozostałych Polaków do kaplicy pałacowej. Wówczas zjawili się pracujący w majątku Holendrzy. Ich pojawienie się spowodowało wycofanie Litwinów. Najstarszą ofiarą był Jankowski, miał 84 lata, najmłodszą zaś 3-latek. Egzekucji uniknął Ryszard Koneczny i jego kolega, także Ryszard, gdyż ukryli się w beczce po kapuście. Ocalał także mój kolega Henryk Koneczny, który wyszedł wcześniej do pracy w ogrodzie. Tak wyglądała sytuacja, gdy do majątku przyjechał niemieckim samochodem służbowym Władysław Komar w towarzystwie Landerführera Hoffmana. Ludzie opowiedzieli Komarowi, co się stało i ostrzegli, że Litwini szukali jego i rodziny. Wówczas Komar zdecydował się wracać natychmiast do Wilna. Radzono mu, by wybrał trasę przez Mejszagołę, gdyż w Podbrzeziu stacjonował ten rozwścieczony oddział litewski. Jednak Hoffman wolał wracać krótszą drogą. To stało się przyczyną kolejnej tragedii. W Podbrzeziu, tuż przy kościele, Litwini zatrzymali samochód i wyciągnęli z niego Hoffmana. Gdy samochód z Niemcami odjeżdżał, dowódca litewski dał rozkaz rozstrzelania Komara. Ten jednak wyrwał się i próbował dogonić samochód. Kiedy zaczęli do niego strzelać, odskoczył w bok i biegł przez zboże w kierunku Śrubiszek. Dostał jednak postrzał w biodro, co uniemożliwiło mu dalszą ucieczkę. Kiedy go dogonili, został potwornie zmasakrowany i zakopany przy drodze. Polacy wymordowani w Glinciszkach zostali pogrzebani w pobliżu majątku, a Komar i Koneczny w Podbrzeziu. Później ciało Komara zostało przeniesione na Rossę. Wśród Litwinów panowało przekonanie, że Komar to wilk i że zlikwidowali komendanta partyzantki AK. Do sztabu 5. Brygady AK Łupaszki 20 czerwca 1944 roku przybył młody człowiek i zameldował, że w majątku Glinciszki litewscy szaulisi mordują Polaków. W brygadzie natychmiast ogłoszono alarm bojowy i pogotowie marszowe. Do Glinciszek brygada dotarła już po wycofaniu się Litwinów. Przed oczami partyzantów roztoczył się krwawy obraz masakry. Przy drodze, w rowie, leżały zwłoki pomordowanych mieszkańców majątku. Wybrane kobiety przed rozstrzelaniem zostały przywiązane do drzew. Niektóre zwłoki były powiązane ze sobą drutem. Zapadła decyzja odwetu na litewskiej wsi Dubinki, położonej na terenie tzw. Litwy Właściwej. Po krótkim przygotowaniu piąta brygada wyruszyła w drogę. Tego samego dnia dotarł rozkaz komendanta Wilka, który na to, co się wydarzyło, postanowił zareagować bezkrwawą demonstracją siły oddziałów partyzanckich. Jednocześnie siatka terenowa przekazała Wilkowi informację, że Łupaszko przygotowuje akcję odwetową. Mimo wyraźnego zakazu, Łupaszko zaatakował ufortyfikowaną wieś litewską Dubinki. Bez większego kłopotu przełamano umocnienia i dokonano krwawego odwetu Zaglinciszki. Zabito 27 osób, w tym dzieci. Ten odosobniony przypadek krwawego mordu na cywilach w historii AK na Wileńszczyźnie uważam za zbrodnię, która splamiła honor AK. Nie można tej zbrodni usprawiedliwić szczególnymi okolicznościami, choć rzeczywiście one wystąpiły. Burzliwy rozwój wydarzeń na froncie, gdzie 23 czerwca rozpoczęła się wielka ofensywa sowiecka, która w ciągu paru tygodni wyparła Niemców z Wileńszczyzny, i problemy, przed którymi stanęła komenda okręgu po wkroczeniu Armii Czerwonej, spowodowały, iż nie zdołano tej sprawy wyjaśnić i wyciągnąć konsekwencji wobec winnych. Tylu naszych przyjaciół i znajomych wymordowano. Jesteśmy wszyscy w żałobie. Jak możemy, liżemy rany po tym bestialskim mordzie. Ale żyć trzeba. Teraz przyszli Sowieci i też nie wiadomo, jak to będzie. Od paru tygodni tu są. Z pałacu zrobili hospital. Zaczęła nas odwiedzać córka naczelnika Ksenia. Fajna dziewczyna. Jak się dowiedziała, że mam brata w partyzantce, to się o ciebie stale dopytywała, opowiadała moja siostra Dziunia. Słuchałem tego, co mi mówiła, bez specjalnego zainteresowania. Inne problemy zaprzątały moją głowę. Pod wieczór przyszła Ksenia. Byłem czuły na piękno, więc coś mną zakręciło i się ożywiłem. Ksenia była ładna i zgrabna, taki rodzynek wśród ruskich. Wstałem, Dziunia nie potrzebowała nas poznawać, gdyż Ksenia sama podeszła do nas i zwyczajnie, jakbyśmy się dawno znali, powiedziała: dzień dobry, Józef, czekaliśmy tu wszyscy na ciebie. A widząc rękę na temblaku, zapytała, co mi jest. Dzień dobry, Kseniu, miło mi cię poznać. Z ręką to nie jest za dobrze, mam przestrzelone nerwy i zanosi się na dłuższe leczenie. Chwilowo mam inny kłopot, bo moje nogi opanował świerzb. Nie martw się tym. Mamy bardzo dobre lekarstwo. Zaraz je przyniosę. Zauważyłem, że ma na ręku złoty zegarek, który ode mnie dostała Dziunia. Gdy Ksenia wyszła, Dziunia powiedziała, że dała jej trochę ponosić, ponieważ ona zawsze marzyła o takim zegarku. A oni są tacy dziwni, dodała. Za chwilę przyszła Ksenia z maścią i poszliśmy do drugiego pokoju. Kazała mi zjąć spodnie, usiąść i zaczęła nacierać nogi od stóp po pachwinę. Trochę byłem zażenowany, ale przyznam się, że nie bardzo. Ksenia była w moim wieku. Po okresie tułaczki, przenoszenia się z miejsca na miejsce, było mi dobrze z rodziną w Glinciszkach. Mógłbym tu pobyć dłużej, szczególnie, że poznałem fajną dziewczynę Ksenię, szkoda, że Rosjankę. Spotykaliśmy się w naszym domu prawie codziennie. Na zewnątrz unikałem spotkań z nią, gdyż nie chciałem, aby ktoś powiedział: o, z Ruską chodzi, jakby naszych nie było, i żeby mnie unikali. Była to przelotna znajomość, nic więcej. W ciągu dnia dużo czasu spędzałem w sadzie i w ogrodzie, gdzie zrywałem i jadłem różne owoce. Nabierałem sił. Ruscy wszędzie, gdzie mogli, wystawiali warty. W ogrodzie też stał wartownik, 18-letni Gruzin. Był bardzo fajnym chłopakiem, z poczuciem humoru, chętnym do rozmowy. Przyznał się, że nie chciał iść na wojnę, ale gdy go wzięli do wojska i po przeszkoleniu wysłali na front, to tylko się o jedno modlił, aby zostać lekko ranny. Tak też się stało. Teraz już kończył się okres jego rekonwalescencji i bał się, że znowu wyślą go na front. Mówił to ze smutkiem w głosie. To postrzel sobie rękę czy nogę i będziesz ranny, powiedziałem. Nie da rady. Poznają się i kula w łeb. Oni na tych rzeczach się znają i nie oszukasz ich. Podczas rozmowy wyjąłem z kieszeni pudełeczko zapałek. Podszedłem do drzewa i postawiłem je na sęku. Wróciłem do Gruzina i się odezwałem. Daj mi karabin, a ja sobie strzelę. Gruzin zdjął z ramienia karabin i mi podał. Zarepetowałem, wycelowałem i wystrzeliłem. Pudełko spadło. Ruchem ręki pokazałem, aby znów ustawił. Poszedł i postawił na sęku pudełko. Jednak od bramy już biegli bojcy i krzyczeli: kto tu strzelał? Gruzin powiedział: słuchajcie, towarzysze, ten pan dobrze strzela. Ty, job twoju mać, ty wartownik, dajesz karabin obcemu? Coś tam jeszcze chcieli powiedzieć, ale tylko popatrzyli na siebie, zakręcili się i pobiegli z powrotem. Wywnioskowałem z tego, że pożałowali chłopaka i nie chcieli mu zaszkodzić. Mogło być bardzo źle. Zostawiłem Gruzina i poszedłem do domu. Zerwałem w sadzie trochę jabłek i poszedłem aleją do domu. Minął mnie łazik z trzema wojskowymi, ale zaraz się zatrzymał. Sowiet w randze pułkownika zapytał mnie: Ty polski partyzant, da? Tak, jestem polskim partyzantem, powiedziałem. Tu jest jezioro, a czy są też kaczki? Spytał. Oczywiście, że są i to dużo. To może zapolujemy na nie, bo Jewrej bardzo je lubi, i wskazał na siedzącego obok majora. Noż to ty, pułkownik, nie szuci, oburzył się major Żyd. Podjechaliśmy pod pałac i wysiedliśmy z łazika. Za pałacem było jezioro. Zapytałem pułkownika, gdzie jest broń na łódki? Myślałem, że w łaziku ma dubeltówkę. O, to najlepsza broń. I pokazał mi pepeszatkę. Dobra jest, myślę, nie ma co dyskutować. To pójdę po jakiegoś chłopaka, aby nam powiosłował, zaproponowałem. No, хорошо, powiedział i poszedł do gospitala, który znajdował się w pałacu. Szybko udało mi się znaleźć dobrego wioślarza w osobie Karola Szmańca, tego, z którym w swoim czasie wojowałem. Następnie we czwórkę udaliśmy się nad jezioro. Do łódki na dziób wsiadł pułkownik z pepeszatką, a na tył major. Ja usiadłem w łódce, a Karol chwycił za wiosła i popłynęliśmy na przeciwny brzeg jeziora, gdzie znajdowały się stada kaczek. Dotarliśmy pod sam las. Pułkownik, mężczyzna pokaźnej postury, siedząc na wąskim dziobie, mościł się i kręcił, aby przyszykować się do strzału. Obserwowałem go i śmieszyła mnie trochę ta sytuacja. Nie okazywałem jednak tego, gdyż nie wiedziałem, kim tak naprawdę był. Oni polowanie traktowali bardzo poważnie. Podpłynęliśmy na odległość dogodną do strzału. Pułkownik przymierzył, puścił jedną serię, a następnie drugą. Kaczki zerwały się i poleciały, żadna nie pozostała na wodzie. Po jakimś czasie podpłynęliśmy do drugiego stada. Pułkownik znów puścił trzy serie i znów nic z tego nie wyszło. Widać było, że się trochę wkurzył i automat dał majorowi. Podpłynęliśmy do następnego stada kaczek. Major puścił kilka serii i też nic z tego. Myśliwi stracili zapał do polowania i chcieli wracać. Wtedy powiedziałem im, że może ja będę miał więcej szczęścia, gdyż nie powinno się wracać bez żadnej zdobyczy. Obojętne mi były polowania i zdobycz, ale chciałem zobaczyć ich reakcję na moją propozycję. Popatrzyli na siebie chwilę, zastanowili się, nie wiedzieli co robić. Wrogowi dać broń? Porozumieli się wzrokiem, pułkownik wziął pepeszatki od Jewireja i ostentacyjnie mi ją wręczył. Powiedział: No, postrzelaj sobie, partyzant. Usiadłem na dziobie łódki. Podpłynęliśmy do stada kaczek i zacząłem się przymierzać. Pogoda ładna, bezwietrzna, nie było fali, ale mimo to łódka się chybotała i nie sposób było celować. W szczerbinie pepeszatki mieściła się nie jedna kaczka, ale całe stado. Wygarnąłem trzy serie na chybił, trafił i też nic. Trzeba było wracać. Dobiliśmy do przystani, do okładki nad jeziorem. Tuż przy chałupach pracowników wystawały z wody kije. Pułkownik zapytał: Co to za kije? To są kije od więcierzy. Robotnicy zastawiają je na noc, a wieczorem, kiedy wracają z pracy, wyciągają to, co się złapało i mają ryby na kolację, na śniadanie. No, to zobaczmy, co tam jest. Wyciągnął kij z więcierzem, w którym trzepotały trzy średniej wielkości liny. Oczy mu zabłysły, nie wiedział, co ma robić. Trochę głupio zabierać robotnikom ryby. Niepewnie popatrzył na mnie i powiedział: Te ryby są robotników, da? A, tie pier, to wsio równo, wasze, nasze. Wyjął z więcierza liny, ale dalej było skrzydło i drugi więcierz. W skrzydle zaplątała się kaczka. Pułkownik ucieszył się, wyjął łapczywie kaczkę i skomentował: Polowanie się nam jednak udało. Drugiego więcierza już nie ruszali. Podpłynęliśmy do brzegu naprzeciw pałacu, a tam już czekała cała świta na czele z ojcem Kseni. Wysiedliśmy na brzeg, a pułkownik z dumą rzekł do oczekujących: Widzicie? To upolowaliśmy! I całą zdobycz rzucił im pod nogi. Okazało się, że pułkownik był lekarzem i głównym inspektorem służby zdrowia. Przede wszystkim miał pod sobą gospitale przyfrontowe. Był szychą i trzeba było się z nim liczyć. Na drugi dzień w południe przybiegła do nas Ksenia. Zaproponowałem jej, abyśmy poszli nad jezioro się wykąpać. Świerzb ustąpił i czułem się brudno tych wszystkich maści, którymi mnie Ksenia smarowała. Zgodziła się chętnie, ale kazała mi troszkę zaczekać, gdyż musiała coś jeszcze załatwić z ojcem. Szybko wróciła i poszliśmy nad jezioro koło młyna. Tam było najlepsze miejsce do kąpieli. Przejrzysta woda i piaszczyste dno dawały poczucie bezpieczeństwa. Gdy przyszliśmy nad brzeg jeziora, Ksenia odeszła kilka kroków na bok, szybkim ruchem ściągnęła z siebie to, co miała na sobie i naga wskoczyła do wody. Też zdjąłem z siebie ubranie i wszedłem do wody. Ksenia pływała, a ja zmywałem z siebie brud, który nosiłem tyle czasu. Nie bardzo mi to szło, ponieważ jedną ręką trudno było się umyć. Ksenia zauważyła, że słabo sobie z tym radzę, podpłynęła do mnie, umyła mi plecy i wyszła z wody. Dyskretnie ją podglądałem. Później byłem zły na swoją nieporadność. W drodze powrotnej Ksenia powiedziała mi, że szpital zostanie przeniesiony bliżej frontu. Ale tato załatwił tobie szpital w Wilnie, abyś mógł leczyć rękę. Serdecznie jej podziękowałem i chyba wtedy ją pocałowałem. Za parę dni Ksenia dała mi sygnał, abym się przygotował do wyjazdu, gdyż jutro opuszczamy Glinciszki. Na drugi dzień rano mama przeszykowała trochę chleba i wędliny, a ojciec dał mi spory worek pokrojonego tytoniu Virginia. Pożegnałem się z rodziną i poszedłem do szpitala. Przed budynkiem już stały ciężarówki ZIS-5, a na nie ładowano jak świnie rannych bojców. Ksenia przyniosła mi skierowanie do szpitala wojskowego, który mieścił się w Wilnie, w dawnej bursie akademickiej na górze Boufałowej. Pożegnała się ze mną zwyczajnie i odeszła. Kierowca pierwszego samochodu powiedział, abym wsiadł do szoferki i kolumna ruszyła. Jechaliśmy wiejską drogą po wertepach. Ciężarówka trzęsła się i rzucała na boki. Bojcy w skrzyniach samochodów kleli, jęczeli i krzyczeli, a kolumna kilometr po kilometrze posuwała się naprzód. Zatrzymała się dopiero na 15 kilometrze przy majątku Pikieliszki, majątek Piłsudskiego. Wyszedł ze skrzyni lżej ranny żołnierz i powiedział do mnie: "Tobie to dobrze, jedziesz w szoferce, bo ty jesteś pan, a my musimy się w tych skrzyniach męczyć." Współczułem im, ale nic na to nie mogłem poradzić. Od Pikieliszek droga była trochę lepsza, ale też samochodem rzucało, więc ranni mocno jęczeli. Wreszcie dotarliśmy do Wilna. Wysiadłem przy ulicy Wiłkomirskiej i udałem się na ulicę Dzielną. W domu zastałem ciocię Misię, Andrzejka i Teresę, która teraz była bardzo zajęta, gdyż na kompletach przygotowywała się do matury, a ponadto do jej codziennych obowiązków należało sprzątanie mieszkania. Witka nie było w domu. Na jakiś czas wyjechał pod Lidę do dziadka Przelakowskiego, który tam też miał nieduży folwark o nazwie Zapolaki. Witek lubił tam przebywać i często jeździł do dziadka. Rozgościłem się u cioci Misi, czułem się tam jak u siebie w domu. W szpitalu w Wilnie, lipiec-sierpień 1944 roku. Na drugi dzień przed południem udałem się do sowieckiego szpitala wojskowego na Skopówce. Pokazałem wartownikowi skierowanie, które dostałem od ojca Ksenii i poszedłem do recepcji. Powiedziano mi, że mam się udać do recepcji na pierwsze piętro. Gdy wchodziłem, siedzący na schodach bojec zapytał mnie, czy mam tytoń. Wyjąłem z kieszeni pudełko z machorką i podałem mu, aby zrobił sobie skręta. Ucieszył się. Z kieszeni wyciągnął gazetę, zrobił potężnego skręta i mi podziękował. Poszedłem do wskazanego pokoju. Przyjęła mnie z pewnym zaciekawieniem młoda, ładna lekarka. Obejrzała rękę i powiedziała, że najpierw będzie robić kąpiele i gimnastykować rękę. Napełniła wanienkę wodą, coś do niej wlała i zaczęła masować dłoń. Jednocześnie wypytywała o szczegóły tego zranienia. Żeby było wszystko jasne, powiedziałem jej, że jestem polskim partyzantem i że zostałem ranny 3 miesiące temu, ale dotychczas nie było możliwości zoperowania ręki. Po pół godzinie skończyła kąpiel dłoni i dała mi gumową piłeczkę, abym ją ściskał i ćwiczył zanikające mięśnie. Po godzinie zabieg był skończony. Następny wyznaczyła nazajutrz o tej samej porze. Podziękowałem jej serdecznie i wyszedłem. Na schodach czekał ten sam bojec, ale już z kolegą. Patrzyli na mnie tak błagalnym wzrokiem, że od razu można się było domyślić, o co im chodzi. Wyjąłem z kieszeni pudełko i podałem. Wybrali prawie wszystko. Byłem przygotowany na to, że soldaty będą prosili o tytoń. Rozumiałem ich, już doświadczyłem kiedyś braku tytoniu, chociaż nałogowo nie paliłem. Na drugi dzień znów przygotowałem pudełeczko tytoniu Virginia. Był to bardzo dobry, aromatyczny tytoń i udałem się o wyznaczonej porze do szpitala. Pokazałem wartownikowi przepustkę i poszedłem na górę. Na schodach czekało na mnie już trzech soldatów. Przywitali mnie z uśmiechem. Zdrastwuj, pan. Dałem im pudełko z tytoniem i powiedziałem: słuchajcie, dopóki tu będę przychodził, dopóty będę wam przynosił jedno pudełko tabaczku. A czy tu będzie jeden czy dziesięciu, to już wasza sprawa. Хорошо? Хорошо, спасибо, pan, odpowiedzieli. Poszedłem na zabiegi. W gabinecie zastałem dwie lekarki. Przywitały mnie uprzejmie. Moja lekarka rozpoczęła zabiegi, a druga, młoda, ładna dziewczyna, siedziała i się przyglądała. Obie były zadbane i bardzo świeże, po prostu pachniały czystością. Nie chciałem tak od razu wypytywać, ale na pewno zabrali je z trzeciego czy czwartego roku medycyny. Świadczył o tym ich wiek. Ksenia też była czyściutka, ale wiadomo, to córka pułkownika, naczelnika hospitala. One być może też były córkami prominentów. Codziennie przychodziłem na zabiegi, ale nie trwało to długo. Worek z tytoniem, który mi tata przygotował, bardzo się uszczuplił, ale mniejsza z tym. Natomiast w czasie zabiegów przychodziło coraz więcej lekarek. Zaczynały się rozmowy i żarty. To było fajne, ale gorsze było to, że chciały iść ze mną do miasta. Ta moja lekarka mówiła: Josif, pójdź ze mną w gorod, pójdź w kastioł, u was ich mnogo. Tego mi jeszcze do szczęścia było potrzeba, aby mnie ktoś zobaczył w mieście z ruskimi kobietami. Różne rzeczy ludziom do głowy przychodzą, szczególnie w tych trudnych czasach. Przestałem chodzić na skopówkę i udałem się do szpitala świętego Jakuba. Przyjął mnie doktor Olecki i po obejrzeniu rany orzekł, że minęło już trochę czasu od zranienia i po zaniku mięśni da się określić, które nerwy są uszkodzone. W zasadzie można już operować. W której był pan brygadzie? Zapytał. Jestem Szczerbczakiem, panie doktorze. Proszę przyjść za kilka dni. Będziemy pana leczyć. Za parę dni zgłosiłem się do szpitala. Położony zostałem w sali, w której już były cztery osoby. Leżał 15-letni chłopak z przestrzeloną kością udową, soldat sowiecki bez jednej nogi, Piotr, starszy pan, miał wrzut na karku karbunku, taki jak miałem w partyzantce. Czwartego sobie nie przypominam, gdyż po paru dniach opuścił szpital. Już następnego dnia zaczęły się przygotowania do operacji. Zbadano ciśnienie, pobrano krew do analizy i czekano na wynik morfologii. W tym czasie pana Piotra wzięto na zabieg operacyjny, aby mu przeciąć wrzut na karku. Sala operacyjna była tuż przy naszej, więc słyszeliśmy krzyki. Kiedy po zabiegu przyprowadzono pana Piotra na salę, spytaliśmy: panie Piotrze, co to były za krzyki? Mężczyzna zrobił figlarne oczka i powiedział: lubię sobie co jakiś czas gwizdek naoliwić i dlatego narkoza na mnie nie działa. Robili mi cięcia prawie na żywo, dlatego tak krzyczałem. Piknęli mi w nos eter i robili cięcia, a ja złapałem trochę powietrza, no to z bólu krzyczałem. Rozumieliśmy go i z pewnością myśleliśmy o tym, co nas czeka. W szpitalu szybko nawiązuje się kontakty. Każdy miał coś do opowiedzenia i tak mijały dni do operacji. Janek przedstawił ciekawą historię związaną ze swoim zranieniem. Działania frontowe przesunęły się do prawego brzegu Wilii i stanęły. Nastąpiła cisza frontowa. Na jednym brzegu rzeki byli Sowieci, a na drugim Niemcy. Obie strony na ogół nie przeszkadzały sobie, ale zdarzały się i takie przypadki jak ten, o którym mówił Janek. Na wieży kościoła świętego Jakuba usadowił się snajper niemiecki. Nastawił celownik na pewien punkt, umocował broń i czekał, aż w krzyżu lornetki ukaże się jakaś osoba. Na przeciwnym brzegu ciągnęły się zabudowania, później była stumetrowa luka i znów stały zabudowania. Chłopak oddalił się od zabudowań około 30 metrów i został trafiony w nogę. Mówił, że nie usłyszał nawet strzału, ale poczuł wielki ból. Przyczołgał się pod zabudowania, patrzy, a tu idzie kapitan sowiecki. Powiedział więc do niego: towarzyszu kapitanie, nie idźcie tam, bo Niemiec strzela.
Jobiewo mać, niech strzela!
Machnął ręką i poszedł. Doszedł do miejsca, w którym Janka postrzelono i dostał kulę w brzuch. Wyjął z kabury rewolwer, przyczołgał się do chłopaka i powiedział:
Malczyk, chcesz? To ci męki skrócę.
Nie, towarzyszu kapitanie, jestem ranny tylko w nogę. Wyleczę ją i będę żył.
Kapitan, nie namyślając się długo, przyłożył sobie rewolwer do skroni i tak zakończył życie. Nadszedł dzień operacji. Przeprowadził ją profesor Michejda, asystował doktor Oleński. Nazwiska drugiego lekarza nie pamiętam. I bardzo ładna studentka medycyny, chyba instrumentariuszka. Operacja trwała 5 godzin. Usunięto stętnicy krwiaka, który uciskał nerwy i powodował ten nieznośny ból palców. Tętnice zaś podwiązano. W pierwszych dniach po operacji ręka bardzo mnie bolała. Cięcie było duże, od pachy po łokieć. Cierpiałem. Miałem wrażenie, jakby mi ręka odrywała od tułowia, a serce stawało. W miarę upływu czasu dochodziłem do siebie i ból w palcach mijał. Przedramię mnie bolało, ale jakoś inaczej. Tak jak boli zwykła, niezagojona rana, bez podrażnień. Powoli zaczynałem wstawać i chodzić na spacery. Po operacji jeszcze około 10 dni przebywałem w szpitalu, gdyż czekałem na zdjęcie szwów. W tym czasie Witek wrócił od dziadka zza Polak. Odwiedzał mnie i przynosił jedzenie. Podkarmiał, ponieważ w szpitalu było kiepsko. Po zdjęciu szwów na 3 dzień Witek zabrał mnie na ulicę Dzielną, gdzie przechodziłem rekonwalescencję. Wilno. Wrzesień, październik 1944 roku. Czas mijał, kończył się sierpień, a sytuacja w mieście dalej nie była jasna. Partyzantów z Miednik wywieźli do Riazania i Kaługi, a ta część, która wyrwała się z kleszczy sowieckich, nie wiedziała, co dalej ze sobą zrobić. Związek Patriotów Polskich namawiał, aby wstępować do armii Berlinga, ale nikt się do tego nie kwapił. Nie była to nasza armia. Witek pod Wilnem został lekko ranny w rękę i nie chciał, aby rana się zagoiła, więc celowo ją podrażniał. Miał swoją filozofię. Uważał, że w razie czego zyska większą szansę uniknięcia poboru do wojska. Na zmianę opatrunku wchodził do naszego punktu zdrowia, który mieścił się przy ulicy Kawaleryjskiej. Kiedy już trochę wydobrzałem, powiedział:
Józa, pójdźmy na ulicę Kawaleryjską, bo muszę zmienić opatrunek.
Przed wyjściem ciocia zapytała: co chcecie, chłopaki, na obiad?
Kołduny niech mama nam zrobi,
powiedział Witek. Zanim dotarliśmy z ulicy Dzielnej na ulicę Kawaleryjską, dobrze się zmęczyłem. Był to szmat drogi, kilka kilometrów. W pomieszczeniu, gdzie się mieścił punkt sanitarny, zastaliśmy czekających na opatrunek. Hela, Nosala i Huzara. O dziwo zobaczyłem robiącą opatrunek Danusię Mackiewiczównę, moją sympatię z Glinciszek. Ujrzawszy mnie, spłonęła rumieńcem i dalej opatrywała hultaję. Ładnie wyglądała, a może ładniej niż poprzednio. Zabolało mnie, że nie podeszła do mnie się przywitać. Usiadłem na krześle, ale nie na długo. Za chwilę wstałem, a kiedy wychodziłem, usłyszałem: Józek, zaczekaj na mnie. Za mną wyskoczył Huzar, bardzo podenerwowany, i zapytał mnie: Jastrząb, skąd ty ją znasz? A co, Danusia ci się podoba? O, i to bardzo, odpowiedział. Nie będę ci wchodził w paradę, pomyślałem. Zaczekałem na Witka i wróciliśmy do domu. Gdy tylko weszliśmy, Witek zapytał:
Mamo, po ile nam zrobiłaś kołdunów?
Po 40, odpowiedziała mama.
O, to ja nie będę ich jadł. Myślałem, że chociaż po 80.
Ciocia znów poszła do miasta, przyniosła mięso i dorobiła kołdunów. Zjedliśmy po 40. Więcej nie mogliśmy, gdyż odzwyczailiśmy się od tak tłustych potraw i chyba brzuchy nam się skurczyły. Od momentu rozbrojenia naszych oddziałów przez Sowietów i wywiezienia ich do Riazania i Kaługi minęło kilka miesięcy. Życie w mieście toczyło się niby normalnym trybem, gdyż jakoś trzeba żyć, ale przepełnione było wielką tęsknotą i smutkiem. Nie sposób tak szybko ukoić bólu po rozłące z ojcami, braćmi, matkami i przejść nad tym do porządku dziennego. Sytuacja napawała Wilnian niepokojem. Liczne patrole krążące po mieście nie wróżyły nic dobrego. Coraz częściej legitymowano przeważnie młodych przechodniów. Przy zatrzymywaniu stwarzano pozory praworządności i powagi chwili. Dwóch NKWD-zistów stawało na baczność przed zatrzymanym i po odsalutowaniu wygłaszało swoją formułę.
Z rozporządzenia komendanta miasta Wilna pokażcie dokumenty.
Brali je, przeglądali i coś tam sobie szeptali, wodząc palcem po papierze. W końcu, uśmiechając się, oddawali dokumenty. Większość z nas miała dokumenty na inne nazwisko i zawsze pojawiała się obawa, że tym razem zostanie to wykryte. Po kilku takich zatrzymaniach trudno było opanować nerwy. Chwilowo nie było aresztowań i to mogło stanowić symptom, że Sowieci coś przygotowują. My zaś, mało wyrobieni konspiracyjnie, zbieraliśmy się w grupy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła świętej Katarzyny i tam nawiązywaliśmy kontakty z kolegami, którzy uniknęli wywózki. Jednak NKWD nie traciło czasu. Przyzwyczajone służby oplatały gęstą pajęczyną całe miasto. Z pomocą różnego rodzaju zdrajców i kolaborantów rozpracowywano środowiska najwartościowszych ludzi, weteranów bitwy 1920 roku, AK-owców, którzy przeszkodzili Sowietom zagnieździć się i opanować Puszczę Rudnicką i Nalibocką, Lasy Służańskie czy rejon jeziora Narocz. Nie było się pewnym dnia ani godziny, a żyć trzeba było. Z Witkiem staliśmy się nieodłącznymi kumplami. Z małymi wyjątkami wszędzie chodziliśmy razem. Aby nie narażać się niepotrzebnie, rzadko opuszczaliśmy dom. Przeważnie z sąsiadami za płotu, państwem Białkami, graliśmy w tysiące. Wilnianie lubią grać nie tylko w karty. Prawie w każdym domu w coś się grało, na przykład w lotto. I tak mijał czas. Któregoś dnia przypomniała mi się Stenia, więc wybrałem się do niej na ulicę Lwowską. Łatwo tam trafiłem i zapukałem do drzwi. Otworzyła mi starsza pani, która okazała się jej mamą, a myślałem, że to babcia. Zaprowadziła mnie do Steni, która ucieszyła się na mój widok. Wyglądała ładnie, może nie tak ładnie jak dawniej, ale była nadal urodziwa. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmowę, z której wywnioskowałem, że działa w konspiracji. Nie powiedziałem jej tego, ale pomyślałem, że to nie miało w obecnej sytuacji sensu. Wypiliśmy herbatę, którą podała mama Steni. Jeszcze trochę porozmawialiśmy, następnie pożegnałem się i wyszedłem. Gdy Wilno zostało zdobyte, Sowieci zaczęli rozkwaterowywać swoich urzędników i służbę telegraficzną. Do cioci na kwaterę przydzielono dwóch zagadkowych cywili, ponoć pracujących na poczcie. W drugim pokoju, obok naszego, zakwaterowano trzy radiotelegrafistki. Ci dwaj cywile mieli pewną ogładę i byli spokojnymi sublokatorami. Natomiast te trzy dziewoje były bardzo rozrywkowe, szczególnie ta najładniejsza, Lotka. Nocami prawie nie bywała na kwaterze. Słyszałem przez ścianę, jak jej zwierzchnik, lejtnant, nieraz ją upominał.
Jak ciebie zabierali na front, to matka płakała, bo jesteś jej umiłowaną córką, a ty się nie szanujesz?
Ona zaś na to odpowiadała.
Ja młodaja, ja budu.
Lejtnant dalej mówił.
Matka płakała i rozpaczała, czepiała się samochodu, biegła za nim, aż zniknął, a ty tu szalejesz po nocach. Lotka, tak nie można.
Ona jednak nieustannie powtarzała.
Ja młodaja, ja budu.
I to była jej cała odpowiedź. To były ich sprawy osobiste. Jako sublokatorzy zachowywali się poprawnie, a szczególnie przyjemny był młody lejtnant. W tym czasie zaczęły funkcjonować szkoły. Na dalszą naukę przyjechały Halina i Renia. W 1940 roku uczęszczały do gimnazjum imienia króla Zygmunta Augusta i tam się zapisały. Mieliśmy teraz częstszy kontakt ze sobą. Witek zaczął adorować Renię i chyba z wzajemnością. Mnie to bardzo ucieszyło, gdyż wyjaśniła się niezręczna sytuacja. Z Witkiem zaczęliśmy naukę w liceum przy ulicy Ostrobramskiej. Połowę naszej klasy stanowili partyzanci, m.in. Zorian, Hel, Nosal, Ircz, Hultaj, Soplica, którzy chodzili w butach wojskowych, przeważnie w saperkach niemieckich. Nauczyciele początkowo byli zażenowani i nie wiedzieli, jak się z nami obchodzić. Chłopcy jednak byli zdyscyplinowani i swoim zachowaniem nie sprawiali żadnych kłopotów. Pragnęli się przede wszystkim uczyć. W pierwszych dniach listopada odwiedziłem Stenię. Zastałem ją bardzo zmartwioną. Okazało się, że aresztowali jej koleżankę. Szykowała paczkę żywnościową, aby jej podać. Steniu, powiedziałem może zbyt gwałtownie, nie idź tam, bo ciebie też zwiną. Uciekaj z widoku jak najprędzej. Nie, ja swojej przyjaciółki nie opuszczę i podam jej tę paczkę. Jak uważasz, bo ja myślę, że musisz jednak stąd uciekać. Ze złym przeczuciem pożegnałem się ze Stenią i wyszedłem. Przy wyjściu spotkałem Danusię. Nawet nie wiedziałem, że dziewczyny się znają. Porozmawialiśmy chwilę, Danusia poszła do Steni, a ja na ulicę Dzielną. Za kilka dni Witek w punkcie opatrunkowym dowiedział się, że Stenia została aresztowana.